Tematem mojego przesłania dzisiaj jest bardzo ciekawa myśl, którą pragnę rozwinąć i wierzę, że Bóg chce mówić do nas dzisiaj i pragnie dotykać naszych serc. Przez cały tydzień będąc w Niemczech, mając chwilę wolne rano, kiedy wstawałem wcześniej, rozmyślałem nad tym tematem, spisywałem sobie myśli i nazwałem to przesłanie bardzo prosto: dobra jakość czy marna ilość? Dziękuję Basi za prezentację, bo te jabłuszka mi się podobają. Nie te z tym wychodzącym robaczkiem, no bo one chyba nie byłyby ze smakiem zjedzone. Zjedlibyście takie te z dołu? Te nagnite, te takie robaczywe. Te są z Biedronki. Nie, z Lidla. Z jabłonki, okej. Ktoś powiedział mi tak w Niemczech. Mamy tutaj te jabłka z Lidla, wyglądają jak modelki. Są tak dopracowane, tak się pięknie świecą, takie zgrabne. Nie rosną tak naprawdę gdzieś w sadach u sadownika, tylko są gdzieś wyhodowane sztucznie. Szczególnie tam, gdy byłem na wsi, tam mają wiele jabłoni, mówili w Niemczech, tej niemieckiej wsi, gdzie usługiwałem w zboże, mówili mi, że tam mają sady i te jabłka nie są takie piękne jak ze sklepów, z tych hipermarketów, ale są smaczniejsze. Są smaczniejsze. Ciekawy temat, ciekawa myśl, przewodnia, krótko zwięźle i na temat. Aby była super ilość, bo jest takie parcie na to, żeby było jak najwięcej, żeby Kościół jak najwięcej w liczbę urósł, żeby było jak najwięcej ludzi. To nie jest złe. Dobrze jest, jak Kościół jest duży. Dobrze jest, jak są duże zespoły, wielu usługujących, jak jest wielu aktywnych. Ale aby była super ilość, wysokiej jakości, wielkość, najpierw musi to, co małe, niewielkie, mieć dobrą jakość. Amen? I to jest moje przesłanie. Takie przysłowie kiedyś słyszałem, czym skorupka za młodu nasiąknie, takie będzie miało piskle życie. Pasuje to? Nie, to ja to wymyśliłem, przepraszam. To źle zapamiętałem. A tak mi się wydaje, że to piskle w tej skorupce, czym ta skorupka nasiąknie, to takie piskle wyjdzie i takie będzie piskle. Albo inaczej, czego nauczy się mały Jasiu, taki będzie duży Jan. To lepiej już? O, to już lepiej brzmi, super, cieszę się bardzo. A więc mały Jaś musi się dobrze nauczyć, musi być grzeczny, musi chłonąć wiedzę, musi się dobrze rozwijać, musi brać to, co ważne do swojego życia, aby nabrać dobrej wartości, bo później taki będzie duży Jan. Mały Dawid był dobrej jakości. Dlatego Bóg wskazał na niego. Kiedy stanęło kilku przystojniaków obok Dawida, super wyglądali, wysocy mojego wzrostu, włosy na żeli, wiecie, się wystroili, bo przyjechał prorok i wyszukuje chętnego na króla. I on tak chodzi pośród tych przystojniaków i mówi, no jeszcze nie ma tu kogoś innego, który by miał lepszą jakość. No jest mały Dawid, on pasie trzodę, on jest tam gdzieś na pastwiskach, jest rudy. On tylko śpiewa i na harfie gra. Jaki z niego będzie król? On tylko gdzieś tam odlatuje. On odlatuje w swoich modlitwach, w swoim uwielbieniu. My nie wiemy, gdzie on odlatuje. My wiemy, że on odlatywał do Pana, nie? Był blisko Boga. Bóg działał w jego życiu. Ale ten mały Dawid dobrej jakości, kiedy stanął naprzeciwko wielkiego Goliata, to tenże nie miał szans. Dlatego, że Dawid był dobrej jakości. On wiedział, z czego czerpać siłę do swojego życia. Popatrzcie na 5 małych chlebów i kilka rybek. Oto nabywają takiej jakości, mają taką wartość, że mamy oto 500 sytych facetów. Mężczyzn. 5000, przepraszam. 5000 sytych facetów. 5000 sytych mężczyzn. Niesamowite. 5 chlebków. Takie to małe. Popatrzmy na 120 w górnej izbie, która ta grupa miała wspaniałą jakość. A więc mieli wpływ na całą Jerozolimę. Nie było ich ani 1200, ani 12 tysięcy, ani 120 tysięcy. Było ich 120. ale byli takiej jakości, mieli taką jakość, że po prostu wpłynęli na środowisko, na Jerozolimę, na miasto, aby go zdobyć dla Jezusa Chrystusa. I nim przeczytamy pierwszy werset, chciałbym powiedzieć, o czym będę mówił. Będę mówił o pewnym człowieku, który nazywał się Jerubal. Znacie go? Tak? On miał 300 wojowników. Jak przymrużyli oczy. No nie znacie. Bo Księga Sędziów, 7 rozdział, 1 werset mówi, nie mamy tego, ja powiem, otwórzcie Biblię i przeczytajcie. Jerubal to jest Gedeon. Ale was zaskoczyłem. On tak się nazywał. Jerubal. Jerubal, a więc Jerubal miał 300 wojowników. Gedeon miał 300 wojowników. I tych 300 wojowników zwyciężyło we wielkiej bitwie. I chciałbym się przyjrzeć tej niewielkiej, małej grupie i zobaczyć w nich super jakość. I ta super jakość będzie dzisiaj dla nas zachętą i świadectwem, abyśmy także mieli tą jakość, byli takiej jakości, aby osiągnąć rzeczy wielkie. Nasze zespoły, nasz zbór, nasze grupy misyjne. Jeśli będziemy mieli tą jakość, jaką miało tych 300, to wtedy będziemy oglądać błogosławieństwo w naszym powołaniu i w naszej służbie. Księga Sędziów, 7 rozdział, wiersz 7 brzmi tak. I rzekł Pan do Gedeona przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczykom w twoje, i wydam Midiańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie każdy do swojej miejscowości. Oto słowa, które Pan powiedział do Gedeona. Co Bóg mówi do Gedeona? Potrzebuje niewielu, ale chętnych, gotowych, gorliwych, oddanych. Ludzi, którzy dbają o swoją jakość. Ludzi, którzy chcą być blisko mego serca. Którzy pragną czynić dla mnie, dla mojego królestwa rzeczy nieprzeciętne, rzeczy wielkie, są gotowi na poświęcenie. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wiersz 20 brzmi, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Popatrzcie, jaki wielki zespół. Jaka wielka grupa. Ale to nie siła tkwi w tej grupie, ale siła tkwi w tym, który jest pośród nich, który jest obecny w ich życiu. Siła tkwi w tym, który ich prowadzi, który ich nasyca, który ich inspiruje. 300 wojowników Gedeona odniosło zwycięstwo nad niezliczoną armią Midiańczyków i Amalekitów, którzy jak szarańcza rozłożyli się obozem w dolinie. Oni byli po środku, oni byli po drugiej stronie. Oni byli tam osaczeni całą tą armią Midiańczyków, która przyszła, aby ich zaatakować i zniszczyć. Ale jak gdy przyjrzałem się tej armii, odkryłem takich 6 bardzo ważnych, bardzo krótko je przekażę, cech jakości, które ta armia miała, tych 7 kroków, których się podjęli, aby osiągnąć zwycięstwo. I myślę, że nam to pomoże. Amen? Jeśli nasze serca będą takie same. Oto pierwsza myśl. Oni byli gotowi odpowiedzieć na wezwanie. To cechowało tą grupę. A więc w ich sercach była gotowość. Oni postanowili, oni podjęli decyzję. Oni powiedzieli, tak, my chcemy, my pragniemy, my oddajemy się do dyspozycji. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich. Czytamy w Księdze Sędziów, 6 rozdział, 35 werset. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów i do Naftalitów i ci ruszyli na ich spotkanie. A więc, co nam to mówi? Zostało podane zaproszenie. Zaproszenie. A więc, kto odpowie na wezwanie? Kto będzie gotowy? Kto jest w stanie podjąć się zadania? Została puszczona informacja. Od tego się wszystko zaczyna. Człowieka nie można do niczego zmusić. Nic nie możemy zrobić na siłę. Niczego nie osiągniemy, jeśli nie będzie w naszych sercach gotowości do działania, do poświęcenia. Pomimo wielu przeciwności i braku odpowiedniego wyposażenia militarnego, za chwilę się o tym dowiemy, ludzie ci ochoczo odpowiedzieli na wezwanie Gedeona. A więc Gedeon wezwał, oni nie byli ani wyposażeni, ani super uzbrojeni, nie mieli ani super możliwości, ale w ich sercach było pragnienie, jestem gotowy. Oto Gedeon, który ich wezwał, nagle zetknął się z ludźmi, pośród których było pospolite ruszenie do walki. Oni chcieli. Chcemy, pragniemy, jesteśmy gotowi, jesteśmy do dyspozycji. I odniosę się do tego bardzo takim telegraficznym skrócie, o czym mówiłem ostatnio w środę. Ludzka zdolność do podejmowania decyzji, wolna wola, jest jednym z największych darów, jaki otrzymaliśmy od Boga. To jest niesamowite. Każdy z nas decyduje, ma wolną wolę. Co będzie robił, jak będzie żył. Jak będzie wyglądał jego tydzień? Bóg decyduje. Nie steruje nas Bóg z nieba. Mówiłem na wykładach, że Bóg nie siedzi w niebie z pilotem i klika. Leszek, cik, zaprogramuje go. Rano, tak, będzie robił. Fałszywa nauka. Nie słuchajcie takich poglądów, że Bóg z nami z nieba steruje. My decydujemy, mamy wolną wolę. Ja decyduję, co będę robił rano, gdy wstanę. Ja decyduję, jak poświęcę się Bogu, to ja podejmuję decyzję, że ja pragnę iść do zboru, aby poświęcać się służbie Kościołowi. To ja decyduję, że pragnę Boga dziś uwielbić i będę Go wielbił całym moim życiem. Amen? I to jest ten dar, który otrzymaliśmy. Dar decyzji, woli, otrzymaliśmy go od Boga i posiada ten dar niesamowity potencjał. Kiedy jakaś osoba poddaje się Panu i mówi, Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Panie, Ty jesteś moim Panem. Jezu, Ty jesteś moim Zbawicielem. Kiedy poddajemy się Bogu i poddajemy Bogu naszą wolę, stajemy się niezwyciężeni aż do czasu, gdy Bóg osiągnie swój cel przez nasze życie. Taka jest prawda. Kiedy poddajemy nasze życie z własnej woli, kiedy mówimy, Panie, oto jestem, poślij mnie, decyduję się na to, Panie, jestem gotowy. Twoja i moja wola jest cenna, tak cenna, że Bóg nie narusza jej wartości. Nie zmusza nas. Nie torturuje nas. Bo gdyby tak było, to Bóg zbawiłby wszystkich ludzi, bo Jemu zależy, aby każdy się nawrócił. Ale to człowiek musi podjąć decyzję, że pójdzie za Bogiem. Że odda Mu swoje serce. Że będzie pokutował ze swoich grzechów. Bóg dał nam wolną wolę. Nie narusza jej wartości. Ty i ja jesteśmy perłami wielkiej wartości. Przyrównuje to w podobieństwach Pan Jezus. Każdy człowiek jest koroną Jego stworzenia. A więc Bóg traktuje nas bardzo, bardzo poważnie i bez niezależnej woli funkcjonowalibyśmy jak kukiełki lub nakręcone zabawki. Nie funkcjonujemy jak kukiełki, nie funkcjonujemy jak nakręcone zabawki. Funkcjonujemy jako ludzie, których Bóg stworzył i z woli naszej stajemy się ludźmi kochającymi Boga nie z przymusu, ale z serca. Bóg nie zasterował nas z nieba, a niech mnie kochają. Nakręcę ich. Jak bąka takiego. Niech się kręci i niech mnie kocha. Nie. Dzisiaj wyrażaliśmy to, że to z naszej woli. Że pragniemy Boga kochać. Że podjęliśmy decyzję, aby Boga kochać. Stajemy się nie tylko ludźmi kochającymi Boga, nie z przymusu, ale z serca, ale także chętnymi do współpracy z Nim. Stajemy się współpracownikami, których pomysły, marzenia mogą zmieniać bieg historii. Mówiłem o tym tydzień temu, teraz na ostatnim spotkaniu, że to Dawid miał pomysł w swoim sercu, żeby zbudować świątynię dla Boga. Ona nie przyszła od Boga, przyszła od Dawida. Czytaliśmy to z Biblii. Odkrycie. I Bóg się ucieszył, że Dawid miał taki pomysł i że pragnie zbudować świątynię dla niego, gdzie jego chwała może stąpić. A więc Bóg dał nam ducha kreatywnego. Chce nas używać. Niesamowite. Jesteśmy Jego dziećmi. Nie jesteśmy Jego niewolnikami. Jesteśmy Jego współpracownikami. O tym mówiłem i to jeszcze powtórzę. Bóg cieszy się naszymi pomysłami, marzeniami. On nie steruje nas z nieba pilotem. On chce, abyśmy podejmowali decyzje, które sprawią Jemu przyjemność. Które będą chwalić Jego imię. I On się z tego ogromnie raduje. On tego chce. I możemy mieć kreatywne pomysły. Wiecie, ostatnio opowiadałem to kilku osobom. Kiedy byłem w Niemczech, to w telewizji i tam w gazetach pojawiła się informacja, że odbył się pokaz sztuki współczesnej. Nagroda główna 60 tysięcy euro. Sztuka współczesna, a więc rzeźba współczesna. Nie wiadomo, co to jest, wiecie. Takie wyciosane, krzywe, jakieś coś tam stoi, sterczy. Obraz, abstrakcja, różnego rodzaju dźwięki, muzyka. Wynajęto pewną halę i tam te wszystkie nowoczesne sztuki abstrakcji miały pokaz. Przed otwarciem hala była sprzątana, zmywane były posadzki, a więc było wszystko przygotowane, bo na drugi dzień było otwarcie. I pani, która sprzątała, zapomniała zabrać wiadro ze szczotką do mycia podłogi. I ta szczota tak sterczała z tego wiadra i oto przyszła komisja oglądać arcydzieła i tak chodzą i tu jakaś rzeźba, tu jakiś obraz, tam leci jakaś dziwna muzyka, która ma super dźwięki, pobudzające emocje, tak idą, tak patrzą na to wiadro, na ten kubeł z tą miotłą, piszą coś, oceniają i okazało się, że to właśnie ta szczotka i to wiadro wygrały. 60 tysięcy euro. W telewizji o tym mówili. Szok. Później się okazało, że to sprzątaczka zapomniała zabrać. Takie rzeczy dziś dzieją się na świecie. Bóg dał nam wolną wolę, abyśmy mogli realizować nasze pomysły. Kreatywne pomysły, które staną się błogosławieństwem. W drugim liście do Koryntian 5:20 czytamy, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Popatrzcie, w miejsce Chrystusa, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Nie z przymusu, to jest kwestia naszej woli. Bóg pragnie, abyśmy skorzystali z tego wielkiego przywileju, który nam daje, jeśli powiemy Jemu tak. Jeśli powiemy Panu tak, On będzie nas używał. 2 Koryntian 6:1 brzmi tak. A jako współpracownicy napominam was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Zauważcie na to słowo współpracownicy. Jesteśmy współpracownikami Boga. To jest różnica. Współpracownik różni się od niewolnika. Nawet od służącego. Współpracownik to także przyjaciel. Pan Jezus powiedział, nie nazywam was już więcej sługami, niewolnikami, ale przyjaciółmi. Przyjaciółmi i współpracownikami Bożymi. Nie jesteśmy tylko sługami, ale przyjaciółmi, współpracownikami Bożymi. Sługa wykonuje tylko polecenia, ale nie dzieli ze swoim Panem swojego czasu. Posłuchajcie mnie. Sługa wykonuje tylko polecenia i nie dzieli swego czasu ze swoim Panem, nie dzieli z Nim swoich osobistych spraw, nie zaprasza Go do omawiania problemów rodzinnych, swoich problemów emocjonalnych, ale nasz Pan nazwał nas współpracownikami, przyjaciółmi. My dzielimy wszystko z naszym Panem. Całe nasze życie, wszystko, co przeżywamy, wszystko, czego doświadczamy. I Bóg także ufa nam, wierzy w nas. Pierwsza rzecz, byli gotowi odpowiedzieć na wezwanie. Po drugie, pokonali strach. Pokonali strach. Księga Sędziów 7:3. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępów 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Strach jest niesamowitym narzędziem, który niszczy nasze życie. Powiem tak, cóż za niesamowita motywacja dla żołnierzy. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. Stoi generał i mówi do całej armii. Idą na pole bitwy. Kto bojaźliwy, kto lękliwy, niech idzie do domu. Nie słyszy się takich haseł. Motywują raczej wszystkich, żeby szli do boju, nie? Jak się jest w wojsku, powołanym do wojska. Wykonuje się polecenia. Ci ludzie byli zwyczajni. byli normalni, tak jak my. Czuli strach. Ale spośród tych ludzi wszystkich znaleźli się tacy, którzy nauczyli się działać, pomimo że odczuwali lęk. Wierzę, że każdy z nich miał jakieś obawy w sercu. Ja też je mam. Też powstają pytania. Też czasami boję się, co będzie, jakie będą skutki tego, co robimy. Przychodzi lęk. Wiara to nie jest działanie w oparciu o to, że nie odczuwamy lęku. Byłoby to zbyt proste, zbyt łatwe. Wiara to nie jest działanie w oparciu o to, że nie odczuwamy obaw i lęku, ale jest to działanie pomimo tego, że je odczuwamy, że nas dopadają czasami takie dni. Wiara nie wpatruje się w przeciwności, lecz w obietnice Boże i Jego moc. To jest wiara. Strach będzie nas paraliżował. Strach będzie mówił, a nic nie wyjdzie, a to nie będzie tak, a nie uda się. Ciekawe, czy coś z tego im się powiedzie w tej misji. Ciekawe, czy im to wyjdzie. Gdy będziemy tak mówić, nie stoimy jedno. Mamy lęk, mamy obawy. Jesteśmy przejęci tym, czego nie powinniśmy mieć w naszym życiu. Drugi do Tymoteusza 1, od 6 do 8 brzmi tak. Dlatego też proszę Cię, abyś ożywił sobie ciągle na nowo dar Boży, który otrzymałeś, gdy wkładałem na Ciebie ręce. Wiecie, skąd się bierze nasza siła? Kiedy ożywiamy to, co już zostało w nas włożone. Kiedy dbamy o to ziarno wiary, które jest w naszym sercu. Kiedy rozwijamy to, co Bóg nam dał. Kiedy pielęgnujemy to, co Bóg włożył w nas. Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i powściągliwością, roztropnością. Nie wstydź się więc dawać świadectwa o naszym Panu, ani o mnie, Jego więźniu. Przeciwnie, bądź gotowy zawsze, według danej Ci mocy Bożej, trudzić się dla Ewangelii. W tym kontekście. Cały kontekst. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, aby głosił Ewangelię, aby się nie bał, aby wychodził do ludzi. Nie otrzymałeś ducha lęku. Oto wiem, są przeciwności, nie jest łatwo. A więc musimy być ludźmi, którzy zniszczą strach poprzez wiarę, obawy poprzez wiarę. I wyjdziemy i będziemy głosić i pójdziemy jak 300 Gedeona, aby zdobyć to pole, na którym ich Bóg postawił. Po trzecie, byli ostrożni. Ostrożność jest ważną cechą. Byli ostrożni. Popatrzcie na werset 6. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. Oto był test. Tych 10 tysięcy, co zostało, Pan Bóg mówi, słuchajcie, ja objawię swoją moc, aby... Wiecie, dlaczego tak było? Bóg mówi, ja objawię swoją moc. Jeśli was pójdzie 20 tysięcy, sobie Izraelici, wy przypiszecie chwałę. Ale jeśli pójdzie was niewielka ilość, a tam niewielka ilość będzie miała ogromną jakość, to wtedy mi będzie oddana chwała. Mi będzie oddana cześć. Tak pisze w tej księdze sędziów 7 rozdział. Tutaj mam cały tekst na dwóch stronach. Cały ten rozdział. I tam jest to powiedziane, że Bóg mówi do Gedeona, aby naprawdę poszli ci, którzy są naprawdę gotowi, którzy chcą służyć. I mówi, zrób taki test. Niech wszyscy pójdą się napić wody. I zobaczysz. Zobaczysz tych, którzy są ostrożni. I wybierz tych, którzy są ostrożni. I oto czytamy, że 300 ludzi nabrało wody do ręki i stanęło i pili. A jak pili, to się rozglądali. A reszta... skoczyła do wody na kolana i wystawili tyłek, przepraszam za określenie, i wróg mógł ich napaść, skupili się tylko na sobie, skupili się tylko, by się napić, by wziąć więcej, by mieć dla siebie więcej, a wróg ich z tyłu ciach, 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 ciach. Ostrożni. Byli ostrożni. Drugi test, jakiemu zostali poddani ci żołnierze, pozwolił rozpoznać i zidentyfikować tych, którzy byli ostrożni, czujni, mieli się na baczności w codziennym życiu. To jest przykład. Do czego zmierzam? Co chcę powiedzieć? Czujni, aby nieprzyjaciel ich nie zaskoczył. Mający się na baczności, by codzienne życie nie odwróciło ich uwagi od tego, co najważniejsze. Jak to odnieść do nas? Posłuchajcie Bożego Słowa. Paweł nam o tym powiedział. 5 rozdział, wiersz 15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Abyśmy zwrócili uwagę na to, jak żyjemy. To jest ważne. Inne tłumaczenie warszawsko-praskie brzmi tak. Badajcie więc siebie sam, badajcie więc sami wasze postępowanie. Żyjcie jak ludzie rozsądni, a nie głupi. Tak mówi Biblia warszawsko-praska. Biblia The Message, z której ostatnio korzystam bardzo często, brzmi tak. Baczcie na swoje kroki, używajcie swojej głowy. Nie udochawiamy wszystkiego. Trzeba dbać o swoje życie. Fruwa taki ptaszek w obłokach. A byle jaka rzecz, drobnostka w życiu, sprawia, że nie jest dobrym świadectwem. Prorokuje i fruwa, i tak sobie lata w powietrzu, i tak Pan mnie prowadzi, tak się niosę. A byle jaka rzecz powoduje, że popełnia takie drobne błędy, które wystawiają go na pośmiewisko. Nie porównuję to do nikogo, mówię ogólnie, że może tak być w naszym życiu. Biblia mówi, że mamy być ostrożni, aby diabeł nie miał do nas dostępu, aby diabłu nie udało się w nas uderzyć. Paweł powiada w innym miejscu, jego zamysły są nam dobrze znane. Musimy być czujni, tak jak ci, którzy wzięli wodę do ręki i pili rozglądając się, zawsze patrząc wokoło, mieli tak zwane oczy wokół całej głowy. Aby widzieć wszystko, aby być czujnym, aby nie dać się oszukać przez diabła szatana, nie dać się zwieść. Czwarta myśl. Zareagowali na sen. A gdy Gedeon tam poszedł, 7:13, oto jeden wojownik opowiadał swemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówili, oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do naszego obozu Midjańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. W noc poprzedzającą bitwę, to jest w tym tekście, Gedeon nagle otrzymał siłę, inspirację od Pana. Pan mu powiedział, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydam go w twoje ręce. Idź. Gedeon powstał sam, bez tych 300. 300 poszło później. Zaraz będziemy o tych 300 mówić. Poszedł posłuszny Bogu, podsłuchał rozmowę na temat snu, który opowiadają sobie wzajemnie żołnierze w obozie wrogów. O czym mówią w obozie wrogów? To jest bardzo ważne. Podsłuchana rozmowa potwierdza wszystko, co wcześniej powiedział do niego Pan. I jeszcze bardziej motywuje jego samego i całą armię do parcia do przodu, aby zwyciężyć. Dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg tak do nas mówi? Dlatego, że sny i wizje są częstym językiem Ducha Świętego. Częstym językiem Ducha Świętego. Sny Dawida były prorocze, przepowiedziały przyjście Chrystusa. Czytamy o tym w Biblii, w Starym Testamencie. Sen Józefa sprawił, że cała jego rodzina uratowała się przed Herodem. Pamiętacie? A gdy patrzymy na doczesność i na to, co działo się w historii świata, na przykład Martin Luther King, taki wielki przywódca amerykański, powiedział do narodu, I have a dream. Miałem sen, marzenie. I to powiedzenie zainspirowało cały naród. Także wrogowie tak bardzo się rozłościli, że go zabili. A więc wiecie, jak ważnym jest język Ducha Świętego, który mówi do nas, który pobudza nas, który inspiruje nas. Dzieje apostolskie 2:17 brzmi tak. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Prawdaż? Tak mówi Boże Słowo. Bóg posługuje się tym językiem. To jest język Ducha Świętego. Wyleje na was mojego ducha. Wyleje na was mojego ducha. 5 i 6 myśl i będziemy się modlić. 5 minut. Byli nietypowo uzbrojeni. Bo my myślimy, że jak będziemy mieli takie super narzędzia, gadżety w rękach, to jak ruszymy na to miasto, to go zdobędziemy i padną nam do nóg. Nie. Byli nietypowo uzbrojeni. My musimy być nietypowo uzbrojeni. To nietypowe uzbrojenie robi różnicę. Amen? Nietypowe uzbrojenie. Oni nie byli uzbrojeni jak wróg. Oni nie używali zbroi wroga, aby wroga zaatakować. Kościół dzisiaj wiele razy zbyt często zmierza do tego, aby używać narzędzi, które używa świat, aby świat zdobyć. Nie powinno tak być. Niektóre rzeczy pomagają, ale my musimy mieć to nietypowe uzbrojenie, bo to jest klucz do sukcesu. Księga Sędziów 7:16. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 zespoły. A może nazwiemy te grupy chówce? Chówce z moszczenicy. 3 chówce. A czwarty chówiec się szykuje i czai. I czeka. Kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby, puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. Ale uzbrojenie. 300. Dojdzie 300. To jeszcze trąbeczki, dzbanki i pochodnie. Trąbki, puste dzbany, pochodnie mogą wydawać się beznadziejną bronią w obliczu armii, która jest profesjonalnie wyposażona, a jednak to oni odnieśli zwycięstwo. Oni odnieśli zwycięstwo. Choć tak niestandardowo byli uzbrojeni. Co Bóg nam chce powiedzieć? Posłuchajcie. Niech będzie to taka mała, krótka interpretacja. Trąbka symbolizuje przesłanie. Tak? Niech trąbka dla nas symbolizuje przesłanie, które każdy z nas posiada. Jest to nasze żywe świadectwo. To nasze żywe świadectwo musi brzmieć jak trąbka. Musi być głośno wypuszczone na zewnątrz. Niech głośno brzmi nasze świadectwo. To jest nasza siła, świadectwo naszego życia. Wiarygodne świadectwo naszego życia musi brzmieć jak trąbka. Jak trąbka. Co jeszcze? Co jeszcze tam było? Mamy puste dzbany. Puste dzwany mówią o naszym człowieczeństwie. To symbol naszego człowieczeństwa, w którym jeśli oddamy się do Bożej dyspozycji, może objawić się wielka moc. Czy to jest jakoś związane z Nowym Testamentem? Czy jest tam mowa o naczyniach glinianych, którymi jesteśmy? I czy jest tam mowa o tym, że Bóg może w tych glinianych naczyniach objawiać swoją wielką moc, jeśli się Jemu poddamy? Jest ten obraz i oto jako te puste naczynia, jako te naczynia gliniane oddajemy się Bogu i mówimy, że naszą zbroją jest Boża moc w naszym życiu. Jest Boże namaszczenie w naszym życiu. I po trzecie, pochodnia. Pochodnia natomiast może być symbolem ognia Ducha Świętego, który nas oczyszcza, wyposaża w siłę, którego działanie w naszym życiu przyciąga uwagę ludzi wokół nas. To przez Ducha Świętego mogą dziać się w naszym życiu cuda Boże. To Duch Święty nas namaszcza i wyposaża. To są te rzeczy, ta nasza zbroja, to nietypowe uzbrojenie, z którym chcemy wyjść. I wierzę, że nasze zespoły muszą posiadać te 3 uposażenia wojenne, wojskowe, trąbka, dzban napełniony Bożą chwałą, a także pochodnie, czyli płomień Bożego Ducha. Kiedy to będziemy mieli? Wszystkie inne rzeczy pomogą nam tylko osiągnąć to, z czym zmierzamy. Czytamy w drugim liście do Koryntian 10:3-4, chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych, udaremniamy ukryte knowania. I ostatnia myśl. Byli zdyscyplinowaną drużyną. Popatrzcie na ten jeszcze jeden tekst. Księga Sędziów 7, rozdział 17-18 werset. I rzekł do nich: patrzcie na mnie, mówi Gedeon, i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół swojego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Chciałbym powiedzieć tak. Naszym wodzem jest Jezus. Halleluja. On nas prowadzi. Wszyscy razem idziemy z nim. Tych 300 musiało bez zastrzeżeń stosować się do wszystkich rozkazów. To był klucz. Kiedy zaczniemy dyskutować, zaczniemy, a ja to tak, a ja to tak, a ja bym to tak, a ja to tak, a ja to tak, a ja to tak, pójdziemy wszyscy w innych kierunkach. Nic się nie stanie. Nasze ambicje musimy spakować ładnie i włożyć do szuflady. Nasze pomysły, działamy razem. Idziemy razem. To był klucz. Gedeon jasno powiedział, stosujecie się do wszystkich moich rozkazów. Razem będziemy dąć w trąby, razem będziemy maszerować, razem wydamy okrzyki wojenne. Jedność sprawia, że drużyna jest zdyscyplinowana. Jedność sprawia. I nikt nie pozwala sobie na to, by robić to, co jemu się podoba, czy też to, co on miałby ochotę w danym momencie robić. Bo to nie doprowadzi do niczego. Razem podążając w jednym kierunku, zdyscyplinowani, zdeterminowani, by osiągnąć wspólny cel, wtedy, kiedy jest jedność, przychodzi Pańskie namaszczenie. O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam wstępuje Boże namaszczenie. Tam przychodzi Boże namaszczenie. Popatrzcie na ostatnie słowa naszego tekstu dzisiaj przed modlitwą. Jan 17. Oto nasz Pan przed swoją śmiercią mówi tak w modlitwie. Rozmawia z Ojcem w Getsemane. 17 rozdział Ewangelii Jana. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Niesamowite słowa. Pan Jezus mówi, oto ja poświęcam wszystko. Niebo, moje życie, moje ciało, które będzie bolało, będę cierpiał męki, pójdę na krzyż, oto ja poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni prawdzie. Ale nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno. Tak się modlił Jezus ze łzami. Niestety Kościół dzisiaj tego nie praktykuje. Pan Jezus się modlił i płakał, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A więc tak naprawdę nie mamy wyjścia. Jeśli chcemy, aby świat uwierzył, nieważne, co będziemy sobie opowiadać, co będziemy robić, jakie będziemy mieli pomysły, Pan Jezus powiedział, aby świat uwierzył, to ci moi, którzy się nawrócą, którzy uwierzą, aby byli jedno, aby byli zdyscyplinowaną drużyną, aby szli razem, aby się kochali, aby nie wytykali sobie, aby nie kłócili się ze sobą, aby nie szukali swoich pomysłów jakichkolwiek, ale razem szli i zdobywali tą ziemię dla Bożego Królestwa. Bo jedynie wtedy i wtedy. A więc ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Kościół, my, Boży lud, musimy być zdyscyplinowani. Jeśli będziemy w naszych zespołach zdyscyplinowani, zacznijmy od tych małych, od tej małej, dobrej jakości. Małe zespoły. Po kilka osób, po 10-12 osób zdyscyplinowane, jednej myśli, działają w młodzieżowej odskoczni, aby dotrzeć choćby do jednego młodego człowieka w tym mieście. Aby dotrzeć choćby do dwóch, trzech ludzi, młodych ludzi, którzy teraz jeszcze ćpają, wąchają klej albo mają jakieś niemoralne plany. Dotrzeć do nich, aby ich wyrwać diabłu. Warto być jednomyślnym. Warto się poświęcić i być zdyscyplinowanym, aby wyrwać choćby jednego człowieka piekłu. Amen? Nie zadowolić się samym sobą. Powiedzieć, ja muszę na swoim postawić, aby moje ja wewnętrzne było tak mocno nakarmione, ja bym się poczuł dobrze, że jest po mojemu. To jest problem. I te zespoły pójdą jednomyślności, o które się modlimy. Gdy pójdziemy jako zbór jednomyślnie, zdeterminowani, aby osiągnąć wspólny cel, będziemy jednością. Boże namaszczenie. Boże namaszczenie. Boże namaszczenie. Spłynie. Halleluja. I to, o czym dziś mówimy, może być przeszkodą, że to się nie zrealizuje. Nie pomysł, nie ewangelizacja, ale brak tych rzeczy może spowodować, że coś się nie uda. A Bóg chce, aby się udało. Amen? A Bóg chce, abyśmy odnieśli sukces. Pomódlmy się o to jeszcze. Powstańmy przed obliczem Pana. Poprośmy Go o Jego błogosławieństwo, o Jego prowadzenie, o Jego działanie, o namaszczenie. Jeśli tobie zależy na tym, by być takim jednym w tej armii, z tej armii Gedeona, jednym z tych 300, aby takie życie prowadzić, o którym mówiliśmy dzisiaj, aby zobaczyć te dobre, pozytywne cechy w sobie, które widzimy w nich, chciej podnieść swoje ręce i chciejmy się modlić razem. Zamknijmy nasze oczy. Nie każdy stanie przed Panem. Każdy z nas jest cenny. Każdy z nas jest Bożą perłą. Każdy z nas jest powołany. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci za te zadania, które nam wyznaczasz. Dziękujemy Ci za powołanie, które mamy. Dziękujemy Ci, że możemy iść razem, Panie, tak jak Ty z Ojcem i z tymi, którzy idą za Tobą. Panie, jak mówisz w Twoim Słowie, jak modliłeś się o nas, za tymi, którzy uwierzą, którzy przyjmą Ewangelię. Modliłeś się, Panie, aby wszyscy byli jedno, tak jak Ty jesteś, Panie Jezu, jedno z Ojcem, a my wszyscy razem z Nim, także złączeni w jedną armię, w jednego ducha, idziemy razem, Panie, aby mogli uwierzyć, aby mogli zobaczyć, że Ty posłałeś drogi niebiańskie, Ojcze, swojego Syna na ziemię, aby ludzie byli zbawieni. Panie, dziękujemy Ci za to powołanie. Modlę się, Panie, o zbór nasz. Modlę się o zespoły. Modlę się, Panie, o to namaszczenie, którego potrzebujemy. Modlę się o to, abyśmy byli odważni, ostrożni. Abyśmy, Panie, byli pełni takiej otwartości na działanie Twojego Ducha. Byli gotowi na poświęcenie. Byli zdyscyplinowani. Panie, modlę się o to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. Patrząc na ten mały oddział wielkiej jakości, tych 300 ludzi, którzy stanęli naprzeciwko całej potężnej armii. I Ty, Panie, dałeś im ten oręż, który mogli warczyć. Dziękujemy Ci, że dałeś nam oręż, który ma moc burzenia wszelkich warowni. Dziękujemy Ci, Panie, za to wyposażenie. I dziękujemy Ci, Panie, że także mamy trąbkę, czyli nasze świadectwo. Mamy naczynie, nasze człowieczeństwo, które Ty wypełniasz, Panie, swoją chwałą. I mamy tą pochodnię, którą jest ogień Bożego Ducha, aby płonął w naszych sercach. Panie, ja to przyjmuję do swojego życia. Modlę się, aby tak było w moim sercu. Modlę się, abyśmy tak mogli żyć razem. Modlę się, abyśmy mogli tak iść razem. I modlę się o to, aby taki był ten tydzień, który jest przed nami. Panie, prowadź nas i błogosław nas. W imieniu Jezusa. Amen. Halleluja. Niech Bóg błogosławi, kochani. Niech to słowo żyje w nas. Niech to słowo mieszka w nas. I niech prowadzi nas Boży Duch. Niech prowadzi nas Pan. Zostańcie z Bogiem. Życzę miłego tygodnia, dobrego czasu, dobrych dni. Niech Bóg was błogosławi.